moje marzenie, tak, żeby otworzyć siłownię. To, że byłam tutaj, to tak się poskładało, więc jesteśmy w Saigonie i mam siłownię, którą chciałam otworzyć. Joanna Mierzwa. Poprosiłam Universe, żeby mnie wysłał do ciepłych krajów. Nie wysłał do ciepłych krajów, dostałam bilet, więc poleciałam.
Joanna dostała kontrakt jako trener, więc przyjechaliśmy teoretycznie na rok i ten rok nam się trochę przeciągnął.
Polska jest pięknym krajem i bardzo za nią tęsknię i czasem za zimnym. W ramach właśnie wspinania, chodzenia po górach, to jest faktycznie coś, ale generalnie rzecz ujmując, to wolę ciepło.
A ty jak się odnalazłeś tutaj?
Szybko. Człowiek ma mega zdolności do adaptacji, jak tylko sobie nie zablokuje jakiejś takiej szufladki w głowie. Więc...
Co wam się podoba w Wietnamie?
Jedzenie, luz psychiczny, bo ludzie się nie stresują aż tak z taskami, deadline'ami i tym wszystkim. I możliwość podróżowania po regionie, który jest przeciekawy. Wielu naszych partnerów z Polski na przykład mówią, że my już nie jesteśmy Polakami tak naprawdę, że się już na inne rzeczy zwracamy uwagę, inaczej podchodzimy do sprawy, więc to też jednak się trochę nasiąka tym kulturą i otoczeniem.
Standard życia.
O, standard życia. Ja na przykład nie sprzątałam swojego mieszkania od 10 lat. Właśnie rozmawiałam ze znajomą Kelly, która jest z Teksasu i ona właśnie, pytaliśmy się a propos mojej pracownicy, pytałam się, czy umie zmywać podłogę, czy zmywa podłogę w domu. No i moja znajoma wtrąciła się, że no ja to nie wiedziałabym, jakby myć podłogę w domu, bo nie myłam tej podłogi od 30 lat. Więc myślę, że to jest jeden z takich aspektów, który dla nas jako przyjezdnych tutaj, taki komfort właśnie tego życia w związku z pytanią, pomocą, nianie mamy, panią, która sprząta, gotuje. Oni są bardzo pracowici i oni są mili, ale też jest niestety takie spostrzeganie białego człowieka jako lepszego, co powoduje, że jest taki dystans i trudno czasami znaleźć znajomych. Jakby teraz obracamy się w innym środowisku, oni są troszkę bardziej nasiągnięci zachodem, no to jest inaczej, ale takich Wietnamczyków, jak tu przyjechałam, chciałam mieć znajome, które pracowały na recepcji, ja byłam sprowadzona jako coach, trener do siłowni, no to nie miałam znajomych Wietnamczyków przez bardzo długo.
Jak to być Polonią?
Ja mówiłam do mojej córki, że zabrania mojemu mężowi, mojej córce rozmawiać po angielsku, bo się z czasem zdarza im wtrącać. Jesteśmy naszą małą Polonią w domu, którą staram się celebrować, a szczególnie właśnie ze względu na to, że wychowujemy młodą Polkę.
Myślę, że ludzie bardzo szybko się rozkochują w tym kraju tutaj. To jest jak lądowanie na innej planecie po prostu, że szczególnie jeśli nigdy nie był w Azji Południowo-Wschodniej, no to myślę, że nie ma pojęcia po prostu, jak ciekawy i inny jest ten kraj. Jedzenie jest tak różnorodne. U nas, nie wiem w sumie ile jest tych polskich dań narodowych, ale no tutaj jest około 3000 dań narodowych wietnamskich, więc no jak ciężko w ogóle wszystkie te dania spróbować. Tak samo mamy tutaj 54 grupy etniczne. Każda z nich to jest jakby naród, który nie ma swojej ziemi, swojego kraju, gdzie mieszka, więc mieszka częściowo w Wietnamie i oni mają własne tradycje, własne stroje, własne wierzenia, czasami własne języki, więc wyobraźcie sobie, jak różnorodny jest ten kraj, jak wiele rzeczy tutaj można odkrywać, gdzie po prostu co jakąś prowincję mieszka inna ludność etniczna.
Andrzeju, od kiedy jesteś w Wietnamie?
Ja pierwszy raz przyjechałem w 2019 roku brata odwiedzić tutaj, który od 2 lat uczył angielskiego. No ale 2 tygodnie minęły mega szybciutko i stwierdziłem, że wracam ponownie. No i na czas drugiego przyjazdu wybrałem sobie marzec 2020. Nie pamiętam, czy to był 1, 2 czy 3 marca. No i po przyjeździe się okazało po tygodniu jakoś, że COVID się rozpoczął na świecie. No większość ludzi spanikowała i wracała. Polski rząd wysłał samoloty ewakuacyjne. No ja sobie tak stwierdziłem, że w sumie po co mam wracać do Polski, jak zawodowo iluzjonistą byłem. No i odwołali mi wszystkie pokazy. No i mówię, wrócę do Polski, koszty życia tam są wysokie, ja nie mam pracy, a zostanę sobie tutaj, aż się pandemia skończy. No i potraktowałem jakby Wietnam jako nową taką grę RPG, którą sobie zaczynam. I sobie postanowiłem, że będę utrzymywał się tutaj bez iluzji, bo całe życie z tego żyłem, więc byłem ciekawy, jak to będzie jakby bez tego sobie żyć, nie? No na początku pierwszy miesiąc był fantastyczny, bo z bratem sobie jeździłem jakby po całym Wietnamie, tutaj hotele kosztowały 10-20% ceny tylko dlatego, że turystów w ogóle nie było, więc pozwiedzaliśmy dużo, wszystkie miejsca puste jak z wizytówek, no Halong, na przykład Kat Ban, In Bin, no to niesamowite wspomnienia, bo nie było tam żywego ducha, poza tak naprawdę lokalsami, którzy byli.
A nie było zakazu podróżowania?
Dopiero po jakimś czasie to wprowadzili, ale to trwało tylko miesiąc tak naprawdę i tak się zaczął tam rozprzestrzeniać ten COVID, że stwierdzili po prostu, że już nie kontrolują, zobaczyli, że też nie dzieje się nic strasznego, no i na 2 lata jakby odpuścili, później była taka druga, mocniejsza kwarantanna w 2022, ale miałem szczęście, bo akurat wtedy sobie wróciłem pierwszy czy drugi raz do Polski odwiedzić rodzinę, no i właśnie wtedy jak była ta kwarantanna, no to się przez internet poznałem z moją żoną obecną, no i tak po 1,5 miesiąca pobytu tutaj się z nią spotkałem i po kolejnych 4 miesiącach się z nią ożeniłem tutaj. No i tak moje losy się splątały tutaj z Wietnamem na stałe. No i do dzisiaj tak naprawdę tutaj żyję. Wracałem do Polski 3-krotnie z tego co kojarzę na kilka miesięcy, bo na początku też jak już się skończył COVID na świecie, no to wracałem sobie jak były takie gorące okresy i występowałem na imprezach firmowych i weselach. No ale ostatnio stwierdziłem, że już za wysokie koszty życia w Polsce i nie da rady nic odłożyć nawet przez te kilka miesięcy, więc już tutaj sobie zostaję na stałe póki co. I na początku właśnie bloga sobie zacząłem pisać o Wietnamie, bo widziałem, że nie było żadnego bloga tak naprawdę o Wietnamie. Bardzo mało informacji był jakiś stary, nieaktualny chyba od Wietnamki żyjącej w Polsce. Troszeczkę pisała o kraju, no ale niewiele tam było tych informacji. Nie widziałem też niczego na YouTubie, więc stwierdziłem, a tak sobie dużo wolnego czasu mam, zacznę pisać bloga, zacznę pisać YouTube'a. No i faktycznie doszło też do wydania książki po paru latach właśnie. Korzystałem też z pomocy mojej żony tutaj Wietnamki, że czasami po prostu jak chciałem jeszcze głębiej wejść w jakiś temat, no to czy ją pytałem, wypytywałem jej rodzinę, gdzieś tam prosiłem, żeby po wietnamsku mi zrobiła research, więc tutaj sobie różne takie źródła zgłębiałem. No ale czytałem właśnie 2 albo 3 jakieś książki o Wietnamie i pisałem tę książkę z myślą o tym, żeby umieścić tam to, czego mi brakowało w innych książkach po prostu, bo mało gdzieś tam było o kulturze, o życiu codziennym, nawet o właśnie tej historii, co tak w miarę prosto tam starałem się opisać po prostu, że nawet jak kogoś historia nie interesuje, no ale żeby znał ten kontekst historyczny kraju, do którego jedzie, no bo jest ciekawy, no według mnie Wietnamczycy są trochę takimi Polakami Azji, no bo też cały czas właśnie byli pod okupacją, uczyli się kombinować tutaj cały czas, mają taką smykałkę przedsiębiorców.
Oprowadzasz też wycieczki.
No, tak, jak najbardziej. No tutaj szukają właśnie czegoś ciekawego, co można by tutaj robić. Według mnie, w porównaniu do gdzieś tam pokazów iluzji, to w ogóle to nie jest stresujące i przyjemne. Chodzisz z ludźmi, opowiadasz im ciekawe historie, pokazujesz kraj, wiesz, kulturę, no tym bardziej, że w tej rodzinie żony jestem zanurzony od takiego czasu, a żona ma dużą rodzinę, bo ma 5, 6, 2 braci, więc no swoje widziałem o tym kraju, jest co opowiadać, więc z przyjemnością pokazuję ten kraj ludziom. Ciekawy jestem nawet, jak tutaj jest się te 6 lat, już będzie około, jak tu jestem, no że cały czas po prostu coś nowego jest, jak wchodzisz coraz głębiej i głębiej, no myślę, że co 2 lata mam zupełnie nową perspektywę tego kraju, nie? W zależności, którą warstwę odkrywasz. No i tak patrząc tutaj, czasami jak czytam jakieś takie właśnie blogi czy polecajki ludzi, którzy przyjechali na 2 tygodnie i piszą, że to jest najlepsze miejsce, a to są tacy ludzie, no to już nawet nie wiadomo, co powiedzieć, bo po prostu, wiesz, musiałbyś przez godzinę jakby te wszystkie warstwy odkrywać i wyjaśniać, jak to się stało, więc no, tylko sobie przeglądasz po prostu i patrzysz, no ale no, jest to ciekawy kraj. No, myślę, że ludzie sobie na przykład nie zdają sprawy, jak hierarchiczne jest społeczeństwo wietnamskie, że bardzo ważna jest tutaj hierarchia, nawet na północy stosują inne formy językowe, jak na przykład uważają, że macie wyższy status społeczny. Jak się spotykacie na północy, no to często pytają cię, wiesz, jak masz na imię, czy masz żonę, dzieci i jaką masz pracę, żeby oszacować mniej więcej twój status społeczny, wiesz, jaki jest. No i wiadomo, że nam jest przyjemnie w tym kraju jako turystom gdzieś tam z zachodu, bo od razu mamy narzucony ten wyższy status, więc nas po prostu traktują tak jak Wietnamczyków z wyższym statusem, ale nie zawsze między nimi jest tak kolorowo, nie?
I co? Zostajesz w Wietnamie, tak?
W najbliższej przyszłości tak. Nigdy nie przewiduję dalej niż powiedzmy 2 jakieś lata, bo to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, no ale póki co dobrze mi się tutaj żyje. No uważam, że obecnie Wietnam jest troszeczkę taką Polską lat 90. pod wieloma względami, też możliwości gospodarcze, gdzieś tam ekonomicznych, kraj się rozwija, nie ma tu wiele rzeczy, jest bardzo dużo możliwości gdzieś tam właśnie tych biznesowych, no, ale oprócz tego też, tak jak pamiętam, czasy, gdzie w latach 90. z moją rodziną cały czas były jakieś stoliczki wystawione przed dom, sąsiedzi przychodzili, wszyscy sobie razem jedli obiadki, wiesz, gdzieś tam siedzieli z piwkami, no to nadal tutaj obowiązuje. Tutaj sąsiad potrafi cię po prostu zaprosić bez powodu, żeby przyjść do mnie na obiad, zagadać, podlać ci rośliny przez balkon, wychylić się, zadbać, no więc na północy tutaj jest taka więź między ludźmi generalnie. No też, co ciekawe, oni w swoim języku nie mówią do siebie ja czy ty, tylko relacyjnie się określają, czyli na przykład, no nie wiem, jak poznajesz dziewczynę na ulicy, no to mówisz do niej, że młodsza siostra, ona mówi do ciebie starszy bracie, tak samo na przykład z przewodniczkami, jak jestem, no to one też mnie nazywają starszym bratem. Do żony, na przykład żona, nie spytasz żony, czy mnie kochasz, tylko czy żona kocha męża.
Nadi, jak ty byś powiedział, ile znasz już procent Wietnamu?
No, jak chodzi o kulturę i język, no okej, okay, no można powiedzieć, ja wiem, z 85-90%, bo jednak pracowałem w tej telewizji, jeździłem, odkrywałem tak naprawdę z pierwszej ręki bardzo i też miał kto to wytłumaczyć, nie? Więc to też nie było tak, że ja sobie po prostu jeździłem oglądać rzeczy, tylko wszystko miałem bardzo dobrze wytłumaczone, żebym ja to później mógł dalej wytłumaczyć widzom, o co chodzi, bo też nie wszystkie zwyczaje wszyscy Wietnamczycy znają. Często znają swój region. W innych byli 2-3 razy. No i w sumie tyle. Ja też na przykład w Suwałkach nie byłem, nie? Więc Poznań znam świetnie, ale Mazowsze to jest czarna magia. I tak samo tutaj też dla Wietnamczyków tak ten kraj funkcjonuje. A że jest jeszcze bardzo rozciągnięty, nie można sobie wsiąść w pociąg i w 2 godziny dojechać bardzo dalej, dużo dalej, no to koniec końców jest tak, że wymaga to bardzo dużo czasu, bo jest też bardzo duża różnorodność.
A powiedz, w tej telewizji długo pracowałeś?
4,5 roku około. W sumie z przerwą po środku, bo tam pracowałem 4 lata, a później założyliśmy firmę, później na 5 roku wyjechałem na chwilę do Hanoi pracować w telewizji policyjnej, no i wróciłem w końcu tutaj.
Jesteś rozpoznawany na ulicach?
Byłem.
Jest,
byłem,
nie. Byłem. Jest nadal pewny...
No już.
Ale ja po prostu jestem śmiały. Po pierwsze, ja zawsze mówię, że Adrian pokazywał, to jest nietypowe, że Polak, poznaniak pokazywał Wietnamczykom i go tłumaczył. To jest już w ogóle nietypowe. Ale tak, idziemy gdzieś po ulicy i ten taki, nie wiem, 40 do 70, już oglądają telewizję, o, ten Adi z telewizji.
Nie, to zazwyczaj było, ej, ty jesteś ten biały, gruby z telewizji, co tak jeździ i je, nie? Ale no w sumie tak.
Tak, i wielokrotnie w biznesie nam to pomogło, bo go rozpoznają, więc on jest tutaj nieśmiały, ale ja przyznam, że wielokrotnie się spotkałem z tą sytuacją i potem zostałem tylko na boku, oni tam po wietnamsku, zdjęcie z nim tak dalej, także...
Adrian Zagrodzki z Poznania, z Łazarza konkretnie, później już z Grunwaldu, a teraz obecnie z Saigonu. Dlaczego z Saigonu? Bo studiowałem filologię wietnamsko-tajską w Poznaniu. Przyjechałem najpierw na stypendium tutaj do Hanoi. Mieszkałem tam przez rok, wróciłem do Poznania i mimo, że Poznań to najpiękniejsze miasto we wszechświecie, to mimo wszystko jednak styl życia w Wietnamie mnie urzekł i wróciłem tutaj i zacząłem tutaj mieszkać. Tak, ale filologia wietnamsko-tajska to taki był wybór kierowany przeznaczeniem, bo zawsze jakby ja się znałem najbardziej na językach obcych i tego się uczyłem najszybciej. No a że była nisza generalnie na rynku, była bardzo dziwna filologia w Poznaniu, bo o tym nikt nie wiedział. Było 20 miejsc, 16 chętnych, więc wszystkich przyjęto. Poszedłem na niego i na początku w ogóle byłem przekonany, że bardziej pójdę w stronę Tajlandii, bo to było moje przekonanie wewnętrzne i tak mi się na początku bardziej współpracowało dobrze z lektorkami z tajskiego, ale po roku już stwierdziłem, że bardziej ja i Wietnamczycy jesteśmy zbyt do siebie podobni, żeby skręcać w stronę Wietnamu, także poszedłem bardziej w stronę Wietnamu.
To jest taki element, ja tutaj po 10 latach mieszkania mam takie wrażenie, że Wietnamczycy są trochę jak Polacy. Historycznie też to jest podobne, nasz też zawsze ktoś chciał najechać. Trochę najechaliśmy też innych, więc tutaj też moglibyśmy sobie tę historię gdzieś tam składać. I no może to działanie pod różnymi systemami, pod różnymi okupacjami, czy to zabory, czy to kolonializm, budują pewnego takiego ducha w narodzie. I rzeczywiście, ja zawsze mówię do naszych gości, że gdybyśmy my w Polsce mieli taką wolność gospodarczą, jaką mieli tutaj Wietnamczycy po reformach, to bylibyśmy dużo, dużo wyżej, bo nas jednak państwo chyba mocniej ograniczało niż tutaj samograniczani Wietnamczycy. W takim małym przedsiębiorstwie o tym mówię najbardziej, bo tutaj jednak jak się podróżuje po Wietnamie, to się widzi mnóstwo tych malutkich biznesików, które budują ekonomię tego kraju. Łukasz Kozłowski w Wietnamie od ponad 10 lat. No i w tym roku mamy dziesięciolecie też działania naszej firmy. Prawda, w lipcu, ale tak. Także założyliśmy ją w ogóle w trójkę. Jeszcze był z nami trzeci kolega, który jest w biurze teraz gdzieś tam na spotkanie zajęty. Bo widzieliśmy raz, że chcieliśmy się podzielić pasją do podróżowania. I właściwie może nie tyle do podróżowania, co pasją do Azji. Trochę tak, no Adrian był pierwszy, który tutaj i on głęboko wpadł w tą Azję. I to jest prawda, że on jest bardziej wietnamski niż polski. I ja mam mnóstwo na to dowodów. Nie wszystkie się nadają na antenę, ale tak, jest tak. Na pewno Julia, która z nami współpracuje, która jest Wietnamką urodzoną w Polsce, wychowaną pod Warszawą, jest bardziej polska niż wietnamska na przykład. Więc Adrian jest bardziej wietnamski. To ja go trochę na tą polską stronę staram się przywrócić, ale nie zawsze się udaje. Natomiast ja też się tą Azją zachłysnąłem i widzieliśmy pewną niszę biznesową i stworzyliśmy firmy, które miały jakby się dzielić z ludźmi pasją do regionu. No i przez 10 lat to się udaje.
A dlaczego u Ciebie Azja? Też studia?
Przypadek. Nie. Ja jestem po politologii. Przypadek. Chęć wyjazdu gdzieś na świat i wybór padł na Wietnam, bo tam była oferta pracy, a później już się różnie potoczyły. Natomiast no, wyjazd, który miał być rokiem do 3, stał się wyjazdem na 10 lat. No i to też tak jest, że tutaj się można bardzo fajnie zaaklimatyzować. To jest tak, że można wyjechać z Poznania, ale Poznań z Ciebie nie wyjedzie. I tutaj też jesteśmy, ja tak żartobliwie mówię, ambasador Poznania w Wietnamie i nawet gdzieś tam sobie na profilu społecznościowym tak napisałem i tak się trochę czuję. Tutaj Poznań na to zasługuje.
Ja pierwsze jakiekolwiek wrażenie, że jest zaczątek Polonii, to było jak Łukasz zorganizował dowóz rogali świętomarcińskich do Sajgonu i tak naprawdę jak planowaliśmy rozdawanie ich na ulicach i tak dalej, event też taki polonijny, bo były różne tam piwa polskie raz na tydzień, czy tam raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc tutaj, ale to zazwyczaj były takie po prostu luźne spotkania towarzyskie, żeby sobie po polsku porozmawiać, no i w sumie tyle. A że coś się dzieje i że ma to jakiś głębszy wyraz, to tak naprawdę to była chyba taka pierwsza akcja, która była organizowana tutaj. Ja przez wiele lat byłem odcięty trochę od polskiego też i od Polonii, bo jak pracowałem w Wietnamie, a później tutaj, to w wietnamskich firmach mówiłem, z Wietnamczykami rozmawiałem po wietnamsku głównie, czasami po angielsku z obcokrajowcami, ale z Polakami generalnie bardzo mało. Tak naprawdę to te Łukasz i rogale chyba rozruszały Polonię.
Ja myślę, że raz, dwa, no tutaj były zawsze takie dwa spotkania robione na 3 maja, na 11 listopada polonijne, ale też one były gdzieś tam w mniejszym lokale, ale rzeczywiście Polacy się zjeżdżali z Saigonu. Hanoi jest trochę inne niż Saigon, ale ja wtedy mieszkał w Hanoi. Ja przeniosłem to swoje działanie społeczne z Poznania na Saigon trochę w ten sposób, natomiast wydaje mi się, że takim mocnym pierwszym akcentem, który ja tutaj pamiętam polonijnym, żeby zaznaczyć swoją obecność, bo to jest chyba takie, że ta społeczność pokazuje, ej, my tu jesteśmy. To był 2018 rok i stulecie. To jest duży event, który udało nam się zorganizować na ponad 200 osób, razem ze Stowarzyszeniem Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej. To jest istotne, że wietnamsko-polskie, po prostu Wietnamczycy, którzy w latach 60., 70., 80. w różnych miastach studiowali, wrócili tutaj później, mówią po polsku, śpiewają polskie piosenki, lubią pewne polskie potrawy. I razem z nimi i z ogromnym udziałem ambasady stworzyliśmy duży event w 5-gwiazdkowym hotelu, na ponad 200 osób z oficjalnymi gośćmi. To było pierwsze w historii, chyba z tego co wiem, Saigonu, takie duże polonijne wydarzenie. I rzeczywiście wtedy zrobiliśmy trochę hałasu o sobie, że tu istniejemy, że jesteśmy. No mówię, ponad 120 osób było samych mieszkających w Saigonie, bo to też nie jest tak, że Saigon jest dużym miastem, 10, no teraz po zmianie administracyjnej 14 milionów ludzi. Natomiast te 150-200 Polaków tutaj mieszkających to nie jest duża grupa, ale to był taki pierwszy moment zaakcentowania, o jesteśmy. No i później poszły kolejne takie już trochę większe wydarzenia. Teraz staramy się raz do roku, ten 3 maja zrobić taki większy. W tym roku też w okolicach 9 maja będzie ta uroczystość, bo ona jest zawsze kawałek później po 3, no bo musimy połączyć Hanoi z Saigonem, pogodzić. No i to był chyba taki moment, gdzie się mocniej wszystko zaczęło rozkręcać, gdzie też poczuliśmy, że okej, Polacy oczywiście chcą takiego większego spotkania. No i później jakieś tam kolejne mniejsze eventy, większe. Robiliśmy raz sztab Wielkiej Orkiestry, tylko raz się nam udało. To trochę dla nas zawodowo termin jest niezbyt najlepszy, niestety. Zajęty okres i taka cała taka organizacja, plus w Wietnamie tak nie do końca można to wszystko przeorganizować, ale raz nam się udało i planujemy jakieś kolejne takie eventy, także mam nadzieję, że coś się większego uda. Myślę, że ten taki start, takie poczucie, że się jest... No i też kolejny taki element bycia Polonią to jest moment wyborów, a od 3 wyborów, jeżeli dobrze liczę, prezydenckie, tak, mamy już taką misję wyborczą, tak, to udało nam się przy dużym udziale ambasady i wsparciu zorganizować. Ktoś musi być, kto zaktywizuje. Natomiast nie jest tak, że jak się nie poprosi o pomoc, to wszyscy mówią, nie, nie, zrób samemu. Więc grupa aktywna tutaj jest. Oczywiście gdzieś tam się udaje to popchnąć. I to jest też taki fajny element, no bo frekwencja no, w poziomie 90% z tego, nie? Czyli ci, co się poza... Oczywiście jest część mieszkańców, trochę turystów, którzy są w tym czasie w podróży. I to jest taki też moment jednak oddania tego głosu, wzięcia udziału, że każdy sobie ten polski paszport wyciąga i fajnie oddać. Nie? Przy jakiejkolwiek tam kontrowersji, czy powinni głosować, czy nie, to wszystko zostawiamy. To, nie? Z tego, co znam takie dane, no bo to jest trudno szacować. Mówimy o takich ludziach, którzy żyją ponad powiedzmy 6 miesięcy tutaj, bo jest trochę osób, które przyjeżdża popracować zdalnie, teraz to jest popularne, robią jedną, drugą, trzecią wizę i później wyjeżdżają. No do tych 200 osób, 250 myślę, że w całym kraju jesteśmy w stanie naliczyć. Ostatnie takie większe liczby były gdzieś tam przy szczepieniach w trakcie COVID-u, no bo to się wtedy każdy rejestrował. To nie jest łatwy kraj, żeby po prostu tu przyjechać. To z tego wynika. Wietnam nie ma długoterminowych wiz, tak po prostu. Trzeba wystąpić o wizę, ona jest na 90 dni, potem trzeba wyjechać i być za granicą, żeby zaaplikować o nową. I to jest pewien już problem. Na przykład na Filipinach czy w Tajlandii da się wizę przedłużać, wjeżdżać. I to nie jest taki kraj, gdzie ktoś może przyjechać i po prostu zacząć sobie mieszkać tak od. Raczej muszą mieć albo kontrakt z firmami, albo tak jakby się przenieść, założyć jakąś swoją działalność. Ja myślę, że nadal jest takie myślenie, i to jest trochę wina Wietnamu, jako marketingu, i to też czasami rozmawiamy z Departamentem Turystyki, że ile razy można pokazywać tego bawoła wodnego na polu ryżowym, nie? To już jest trochę nowoczesny kraj. I teraz się już to zmieniło trochę, zaczyna się Wietnam pokazać jako nowoczesna destynacja. Z pięknymi resortami, fantastycznymi plażami, nowoczesnymi miastami, rozwiązaniami, bo to wszystko tu jest. Ale rzeczywiście gdzieś tam w świadomości z świata. Ja dosłownie wczoraj skończyliśmy wizytację jednego z naszych klientów, który pierwszy raz przyjechał do Wietnamu, robimy wspólnie duży projekt i on mówi, no nie spodziewałem się tak zaawansowanego kraju. Ja mówię, no właśnie, no bo jak przyjechałem tutaj, to nie było 70% wieżowców 10 lat temu. Teraz to miasto szybko rośnie jak Saigon, czy ta obrzeża Hanoi, bo to jest trochę inaczej. W Saigonie wieżowce są w centrum, w Hanoi są na zewnątrz. I to jest też taki element, że dużo osób nie kojarzy Wietnamu, że może tu przyjechać i rozwijać się, ale zmienia się to. Fabryki polskie powstają, bo... Ja też się spodziewam, że będzie rosnąć. No my widzimy nowe osoby przyjeżdżające, bo robimy takie spotkania raz w miesiącu polonijne, gdzieś tam się ktoś nowy pojawia. Też te osoby się coraz bardziej rozkładają po kraju. Kiedyś to był Saigon, Hanoi, Da Nang, teraz wiemy, że coraz więcej osób gdzieś jest w jakichś pojedynczych miejscach. Także pewnie najbliższe parę lat to będzie jakiś przyjazd, przynajmniej na przykład ludzi, którzy chcą sobie pożyć tu rok, a potem pojechać do kolejnego kraju. Czy takich, co będą mieszkać 10 lat, to trudno mi powiedzieć, ale na pewno, bo to trzeba też przykryć plusami minusy. Bo są minusy mieszkania tutaj, nie będziemy brzmieć, że są same plusy, ale można się dostosować i można przykryć te wszystkie minusy. Bo to, co Adrian powiedział o hałasie na przykład, nie? Przyjeżdżając do Poznania ja odpoczywam. Nie ma ludzi, nie ma kolejek, nie ma korków. Jest cisza, można szeptem rozmawiać w centrum.
Cicho, zielono.
Dokładnie, można się przejść po chodniku. Tutaj jeszcze takich elementów w wielu miejscach brakuje. Azja jest niesamowita, jest cały czas nieodkryta tak nawet dla nas. My z nią odkrywamy tak naprawdę na co dzień, jeździmy czasami w te same miejsca, ale poznajemy jakąś dodatkową historię. Mamy z Adrianem taki fajny model, że dzięki temu, że on mówi tak płynnie po wietnamsku, a mówi w 3 dialektach i to jest zabawne, że nawet nasi pracownicy czasami przychodzą Adriana spytać, czy oficjalnie to pismo dobrze wygląda. Bo my w Polsce też się nie uczymy w szkołach tego języka takiego oficjalnego, czy tam jak napisać odpowiednie pismo. To jedziemy gdzieś czasami w mniejszość etniczną i pierwsze drzwi mamy otwarte, no bo jest osoba, która mówi płynnie, nie? I która jeszcze nie tylko mówi, ale jeszcze rozumie i potrafi zaśpiewać piosenki Ho Chi Minh, tak? Więc, a to już w Wietnamie otwiera wiele drzwi.
Tak, ale najważniejsze jest to, no, co Łukasz powiedział, nie tylko mówić, ale też się zachowywać podobnie, nie? I nie wiem, czy to wynika z genów polskich, czy z genów poznańskich, ale nam jest łatwo się dostosować i jakby wszędzie być u siebie w domu. Bo Łukasz powiedział, że jeździmy, odkrywamy jeszcze nowe miejsca w Azji, to jest prawda, ale też po tych 16 latach w Azji Południowo-Wschodniej, teraz nieważne do jakiego kraju bym pojechał, to się tam mniej lub bardziej czuję, ale nadal jak w domu. W sensie, że jestem u siebie, że znam, wiem co jeść, wiem jak się zachowywać, wiem jak się wtopić w tłum i sprawić tak, żeby lokalsi patrzyli na nas nie jak, że o, przyjechał biały. Nie, nie, nie. A, swój przyjechał, okej. Okay. I oni się zupełnie inaczej do nas wtedy odnoszą, inaczej się z nimi różne rzeczy załatwia. Jak się człowiek nauczy, że się nie można pierdołami denerwować na przykład, że nie można się zaciąć i ale czemu nie chcesz zrobić tak, tak jest poprawnie. No nie, jest wiele poprawnych rodzajów robienia rzeczy i sposobów robienia rzeczy. Nasz jest ten teoretycznie najpoprawniejszy, ale jak się zrobi inaczej, to też jest efekt ostateczny. Okej, okay, może to zajmie dłużej, może to wygląda dziwniej, ale ostatecznie wszystko nadal działa, bo to wszystko działa przecież, nie? Tylko, że nie po naszemu. I im mniej się denerwujemy, im mniej się jakby przejmujemy tym, tym łatwiej się dogadywać. Ale właśnie takie podejście, że nie stawiasz granic między sobą a ludźmi, tylko właśnie się czujesz, że jesteś taką jedną osobą z tej lokalnej społeczności i wtedy się dużo więcej załatwia i dużo łatwiej jest żyć na co dzień.
To jest też taki element, sporo osób gdzieś tam zadaje pytanie online, czy jest bezpiecznie. Wietnam jest bezpieczny. W ogóle Azja Południowo-Wschodnia jest bezpieczna. Może to kwestia klimatu, że to wszyscy jednak jak mają codziennie 30 stopni, to człowiek zawsze jest uśmiechnięty jak stanie rano. I tak lub w czymkolwiek się wyjdzie z domu, to nie ma tak, że o ja, ale mnie owieje, zaraz będę chory. Więc jest tak, że oni są raz, że bardzo życzliwi, dwa, otwarci i ciekawi obcokrajowcy. Bo ci obcokrajowcy też tu przyjeżdżają od nie 50-100 lat, to 100 lat byli temu też byli, ale w innym celu. I oni też są ciekawi pokazać swój kraj. Jeżeli obcokrajowcy jedzą to samo, co oni, to super, bo doceniają tą kulturę. I ja często słyszę o naszych turystach, w sensie Polakach, że są bardzo fajnymi turystami z punktu widzenia lokalnych mieszkańców, ponieważ my Polacy jesteśmy bardzo otwarci na wszystko do doznawania. Spróbujemy większość rzeczy, wszystko wypijemy, co trzeba spróbować i wdzięcznie jakby jesteśmy tacy, że nas to naprawdę ciekawi. I często słyszę to od przewodników, że to między nacjami są różnice i może Polacy nie tipują, bo nie mamy tego w kulturze, Amerykanie zostawiają większe napiwki, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o otwartość i poznawanie kultury, to jesteśmy jedni z najbardziej otwartych społeczeństw.
Tak naprawdę Wietnam przed pandemią już były przyrosty i to liczba turystów z Polski rosła bardzo szybko. Natomiast po pandemii, wiecie, z racji tego, że przez dłuższy czas ludzie nie mogli jechać nigdzie daleko, bardzo, zobaczyć takiej pełnej egzotyki, to już tuptali nóżkami w miejscu, że jak tylko otworzą granice, jak tylko będą loty, to polecą sobie najdalej jak się da. Tajlandię już widzieli, bo w Tajlandii już prawie wszyscy wtedy byli. I takim naturalnym kolejnym kierunkiem był właśnie ten Wietnam, gdzie wiadomo było, że bezpiecznie, gdzie wiadomo, że jest dużo rzeczy do zobaczenia, wiadomo, że są i plaże, i palmy, i jest ciepło. I też Wietnamczycy w Polsce zrobili też dużą robotę, bo wszystkim znajomym opowiadają, że Wietnam jest ładny, ciekawy, chodzą do nich do knajp, jedzą to wietnamskie jedzenie, którego już coraz więcej jest, które jest coraz bardziej robione autentycznie, a nie, wiecie, pod Polaków, w sensie, że sos słodko-kwaśny pomarańczowy, kulki z kurczaka i sałatka taka nieśmiertelna z kapusty, marchewki zalana octem, tak? Ludzi to ciekawi i coraz więcej nie tylko ludzie chcą jeździć, ale też mają możliwości, no bo są i chartery na Wyspę Fukuok.
I portfele Wietnam, grubsze.
Tak, grubsze portfele i Wietnam też zniósł obowiązek wizowy dla Polaków, także...
Liczby potwierdzają. 2024 rok był troszeczkę ponad 50 tysięcy, tam 50 tysięcy z groszem polskich turystów. 2025 to już było 75 tysięcy. W styczniu tylko było 17 tysięcy. Albo w styczniu, lutym, jakoś tak. No marzec dopiero dane dostaniemy i zobaczymy. A nie, to chyba tylko w styczniu było. Tylko w styczniu było 17 tysięcy. No i miał być ten rok iść na około pewnie 100 i przebicie tutaj tej liczby. Więc tak, jest większe zainteresowanie. Promocje przez i mniejsze kanały, i telewizję, bo mamy tych programów w Wietnamie się trochę odbyło, różnych telewizyjnych. Też tam gdzieś przy jakiś mieliśmy udział. Więc promocja kraju rzeczywiście jest. Te loty też były dużo tańsze w ostatnich latach.